Kazanie nie będzie o Adamie i Ewie i o tym, co zjedli w ogrodzie. Ale piękne jest, prawda? Mamy taką porę roku teraz. To jest jabłko z ogrodu mojego sąsiada. Nie ukradliśmy go. Tak widziałem na waszej twarzy od razu, co wam przyszło do głowy. Moja żona legalnie to jabłko zdobyła. Jest piękne. Trochę je wypolerowałem, żeby dobrze wyglądało tutaj. Podobno jedzenie jabłek jest zdrowe. Tak? Jedzenie jabłek jest zdrowe. Jedzcie jabłka. Amen. Widzę, że mamy fanów tutaj. Dzisiaj będzie o wydawaniu owocu Ducha Świętego. Dzisiaj będzie o wydawaniu owocu Ducha Świętego. Posłuchajcie, tego nie da się, póki co, tego nie da się wyprodukować w fabryce. Tak? To jabłko nie zjechało z linii produkcyjnej. Ono urodziło się, tak można powiedzieć, organicznie na drzewie. To jest owoc życia. Tak? Ono zostało zrodzone. Chciałbym to powiedzieć bardzo wyraźnie, tak? że to jabłko, każde inne istnieje, ponieważ było przekazywane życie. Tak? Tego jabłka nie wyprodukował jakiś koncern, fabryka. Na początku był kwiat, tak? Może przyleciała pszczółka, ten kwiat został zapylony, zawiązał się owoc i teraz, kiedy przyszła na to pora, jest owoc, tak? Taki piękny, aż mnie kolci po prostu, żeby chrupnąć tutaj. A więc ten owoc istnieje w wyniku przekazywania życia, tak? Zostało przekazane DNA. W tym jabłku jest potencjał do tego, żeby się pomnożyć. Tam są nasionka, jest potencjał do tego, żeby się pomnożyć. Biblia mówi, że wszystko pomnaża się według swojego rodzaju. Drzewa jabłoni rodzą gruszki. Nie, jabłka, tak? To jest ważne, to jest taki wstęp, to jest ważne. Zapamiętaj to, ponieważ do tego wrócimy. I co to ma wspólnego z nami? Jaki to ma związek z tobą? Jaki to ma związek ze mną? Ano ma. Chciałbym właśnie, za chwilę się przekonamy. Prawdopodobnie wiele osób, a być może się mylę i oby tak było, ale tak zakładam, że są tutaj osoby, które mają taki sam problem jak ja w życiu. I ten problem polega na tym, żeby wydawać dobry owoc, żeby swoim życiem rodzić właściwe postawy, rodzić właściwe zachowania, aby z mojego życia wypływały dobre uczynki, dobre czyny, wypływały dobre słowa. I często nam się to nie udaje. Nie proszę, żebyście podnosili rękę, żeby ktoś tutaj musiał się teraz obnażać i mówić, tak, pastorze, to ja jestem taki jak ty. Nie, ale jest tak. Jest tak właśnie, że chcielibyśmy być dobrzy i nie potrafimy. To znaczy potrafimy na jakiś czas, tak, spiąć się, tak, sprężyć na miesiąc, na dwa. Jeżeli masz odpowiednią motywację, to jesteś w stanie się zmobilizować na więcej, tak? Jeżeli masz motywację, jeżeli na czymś ci zależy, no właśnie, zakochałaś się, masz chłopaka, masz dziewczynę, to wtedy dbasz o siebie, pilnujesz każdego słowa, nie pozwalasz, żeby ci się odbiło w towarzystwie, i tak jesteś taki, pilnujesz się, tak? Jeśli masz motywację, to jesteś w stanie na dłużej, na pół roku, na rok się właśnie tak pilnować, być taki korekt, taki być poprawny, tak? bo jesteś zakochany, albo jesteś właśnie w nowym miejscu pracy i bardzo ci zależy na tej pracy, to jest fajna praca, dobrze płacą, to tam, tak, to jesteś w stanie się tak zmobilizować bardziej, a później przychodzi taka jakaś sytuacja, tak, psychologowie nazywają ją wyzwalaczem, tak, przychodzi sytuacja, jestem wyzwalacz i ta bombka choinkowa pęka, tak, jedziesz samochodem i na rondzie właśnie ktoś zajechał ci drogę i się później zastanawiasz, czemu ja na tego emeryta tak nakrzyczałem, przecież on mnie nawet nie słyszał, jak się darłem w tym swoim samochodzie, tak? I tak mnie nie słyszeli ci ludzie, hej, ja taki nie jestem, ja się tak nie zachowuję, tak? A później sobie myślisz, naprawdę chciałem być dzisiaj dobrym człowiekiem, naprawdę chciałem być taki porządny, a znowu krzyczę bez powodu na dzieci i wieczorem będę musiał je przepraszać, jak się będziemy razem modlić albo będziemy czytać książkę. Słuchajcie, wygląda tak, jakbyśmy w życiu robili rzeczy, jakbyśmy robili nie to, co chcemy. Nie wiem, czy wy tak macie. Może okazuje się, że tylko ja po prostu przed wami się uzewnętrzniam. Wy jesteście wszyscy lepsi, porządniejsi ode mnie, ale takie mam wrażenie właśnie, że czasami jest tak, jak gdybyśmy nie potrafili kierować swoim życiem. Jakbyśmy nie potrafili kierować swoim życiem. Kiedyś zdarzyła nam się taka sytuacja, jechaliśmy na wakacje i tym naszym samochodem uciekałem przed kierowcą autobusu, który mnie nie zauważył. I postanowił mnie nieświadomie staranować. Więc uciekałem gdzieś tym samochodem po krawężnikach i uderzyłem kołem w jakiś taki bardzo, bardzo wysoki krawężnik. Coś tam się urwało w tym zawieszeniu. Ja się przy fachowcach boję tutaj wypowiadać, bo zaraz okaże się, że coś nam myślę. Ale w wyniku tego wydarzenia mój samochód doznał autonomii. On nagle uzyskał osobowość i częściowo wolną wolę. Mieliśmy tam do dojechania jeszcze 5 kilometrów do celu. I nagle okazało się, że mój samochód ma trochę inne przekonania odnośnie tego, gdzie powinniśmy jechać, niż ja. I po prostu ciężko było nim kierować, tak? Jakoś tam się dowlekliśmy, ale kiedy jechałem prosto, on nagle zaczynał skręcać. Tak? Albo kiedy skręcałem lekko, on bardzo mocno zjeżdżał do rowu, więc te kilka kilometrów jechaliśmy bardzo długo, jakoś się dowlekliśmy, tak? Nie dało się nim kierować. I tak sobie myślę, że to czasami z nami tak jest właśnie, tak? Jakby coś tam w środku w nas żyło swoim życiem. I pisze o tym apostoł Paweł. Mamy dzisiaj trzy fragmenty do przeczytania, one będą wszystkie spójne, one będą dotyczyć jakby jednego tematu, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwszy, on jest zapisany w liście do Rzymian, 7:15 i to jest z tego nowego przykładu i słuchajcie i czytajcie ze mną, bo to jest dość istotne, tak? Tam jest napisane tak, nie rozumiem własnych czynów, robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób, przyznaję, że prawo jest dobre, tak mówimy o Słowie Bożym. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, które chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym odpowiada się mój rozum, i bierze mnie w niewolę grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. To jest opisana, to jest jakby tak wyeksponowana sytuacja pewnego rodzaju rozdwojenia, tak? Jest opisana sytuacja pewnego rozerwania pomiędzy naszymi intencjami, które zawsze są dobre. Mamy dobre intencje, nie życzymy nikomu źle, nie zakładamy, że się pokłócimy z mężem czy z żoną, z bratem, siostrą, z kolegą z pracy, tak? To my mamy dobre intencje, ale jest rozdźwięk między nimi a praktyką. I to jest bardzo irytujące. To jest dla mnie bardzo irytujące. Tak naprawdę nie robię tutaj żadnej sądy, komu to się zdarza, nie podnoszę swoich rąk, ale dla mnie osobiście jest to jedna z najbardziej denerwujących spraw we mnie, w moim życiu. Tak? Pomimo tego, że chciałbym, pomimo tego, że chcielibyśmy, nie potrafimy urodzić dobrych owoców, tak? Marzymy o tym, a pojawiają się jakieś pomarszczone, robaczywe pokraki, po prostu, których nie da się jeść, tak? Takie jabłka, które po prostu odpychają. A chcielibyśmy, żeby tak wyglądały owoce naszego życia. Nie wiem, jak wy, ale ja się w takich chwilach czuję człowiekiem zakłamanym, czuję się hipokrytą. I obawiam się w takich sytuacjach, że się nie nadaje do tego. Jest we mnie chęć poddania się, tak? Mówię o tym, co bym chciał, dokąd chciałbym pójść. I to nie wychodzi. Posłuchajcie, to jest powód, dla którego wiele osób, wielu ludzi myśli, ja się chyba do tego nie nadaję, lepiej się poddać i wycofać, tak? Lepiej się poddać i wycofać. To wszyscy na tym nabożeństwie, to tacy są święci, wszyscy dobrze wyglądają, a ja czuję się oszustem, tak? Czuję się oszustem. To już lepiej sobie dam spokój z tym Kościołem, z Panem Bogiem. Chciałoby się powtórzyć, tak? Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała śmierci i grzechu, tak? I dalej tam czytamy o tym, że właśnie jest, Bóg daje rozwiązanie, tak? Że Bóg daje rozwiązanie w Jezusie Chrystusie, że Bóg jest tym, który daje rozwiązanie, tak? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Jezus sam mówi to nie jest koncept, to nie jest jakaś idea, on mówi o praktyce tego, aby twoje życie było pełne dobrego owocu, aby twoje życie było pełne dobrych myśli, dobrych słów, dobrych czynów, dobrych zachowań, dobrych postaw, pozytywnych gestów wobec innych. Jezus mówi o tym. Jezus mówi o tym w Ewangelii Jana, kiedy żegna się już, kiedy żegna się z uczniami, tam w 15 rozdziale, kiedy jest jego, zbliżamy się do modlitwy arcykapłańskiej, on mówi tak: trwajcie we mnie, a ja w was, tak? To jest Jana 15:4-5. I dalej mówi tak: jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Posłuchaj, nie wiem, jaki masz pomysł na swoje dobre życie, na owocne życie, tak? Nie wiem, jak sobie to zaplanowałeś, ale popatrz tutaj na te słowa, tak? To idea nie jest taka, że robisz sobie jakiś plan na dobre uczynki, tak? Jest taki harcerski zwyczaj, zapamiętałem to jeszcze z mojej młodości, że na chuście harcerskie wiązaliśmy węzełek. To miało, to symbolika tego była taka, żeby pamiętać, żeby tego dnia zrobić jakiś dobry uczynek. Dobra rzecz, ale Jezus mówi, że sedno sprawy leży zupełnie gdzie indziej. Dobre owoce pojawiają się wtedy, kiedy masz relację z Jezusem Chrystusem. Tak? Wtedy nie możesz tego sam urodzić. Nie możesz sam przynieść na świat. Wiecie, to jest przekazywanie życia. Życie przychodzi do nas z relacji z Jezusem i wtedy jesteś w stanie przekazać je dalej. Tak? Jesteś w stanie przekazać je dalej. Jeśli masz relację... Jezus mówi więcej. Bez mnie nie możesz nic uczynić. To tak często gdzieś tam w rozmowach duszpasterskich z ludźmi rozmawiam, kiedy rozmawiam, mówię, posłuchaj, ja niewiele ci mogę pomóc, ale potrzebujesz mieć trwałą relację z Jezusem. Sekret owocnego życia, pełnego właśnie dobrych uczynków, dobrych słów, nie bierze się z tego, jak mocno się kontroluję, jak się mocno spinam, żeby nie zrobić nic złego. Tak, żeby nie powiedzieć komuś, co o nim myślę. Właśnie chodzi o to, żeby twoje serce było zmienione i żebyś nie myślał źle o kimś. Tak? To jest cała idea tego, tak? A więc sekret nie polega na tym, że kontroluję się i walczę z grzechem, ale z tego, ile jest w moim życiu Jezusa, ile jest w moim życiu posłanego przez Niego Ducha Świętego. Jeśli właśnie na nowo się napełniam, jeśli mam ciągłą tą relację z Duchem Świętym, to przychodzi owoc. To musi przyjść owoc. Oczywiście potrzeba czasu, tak? Tak jak to był kwiat, a później jakiś zalążek, pojawił się owoc i jeszcze potrzebował dojrzeć, żeby być taki piękny i czerwony, uśmiechnięty. Tak w naszym życiu, tak jest w naszym życiu, tak? A Bóg potrzebuje w taki duchowy sposób zapłodnić twoją duszę i twoje serce. To musi przyjść z nieba, to się musi w twoim życiu zawiązać, to musi być zasilane sokami, ale jeżeli to robisz, to pojawi się owoc. Zapewniam cię, że pojawi się owoc w twoim życiu, tak? Przychodzi zmiana do naszego życia, tak? Przychodzi zmiana właśnie poprzez relacje z Bogiem. Potrzeba na to czasu, ale zmiany są dobre. Zmiany są dobre. Ostatnio czytałem artykuł, ktoś zwariował, napisał taki wielki artykuł, jakiś pastor, napisał artykuł o tym, że dobre jest zmienianie miejsc, kiedy przychodzisz na nabożeństwo i nie siadanie w tym samym miejscu. A teraz zrobimy, kto z was siada zawsze na tym samym miejscu, ręka do góry? Ludzie, pokutujcie. Tak, oczywiście. Tam było 10 punktów, dla których warto czasami usiąść w innym miejscu. I pomyślałem sobie, no, tak łatwo wpaść w pewnego rodzaju taką matrycę przyzwyczajeń, tak? Zacząć funkcjonować sztampowo. A więc umawiamy się, że za tydzień, okej? Okay? Super. Kiedy przychodzi do naszego życia Boża zmiana, tak? Kiedy do naszego życia przychodzi Boża zmiana, to zmienia się moja postawa. Tak? To nie jestem wrogi wobec ludzi, którzy mnie denerwują, nie jestem antypatyczny w stosunku do ludzi, do których mam jakieś uprzedzenia, to zdobywam się na miłe słowa i te myśli zaczynają być słowami, słowa czy uczynkami, nasze czyny zamieniają się w zwyczaje, to ma na nas wpływ. Boża obecność zmienia nas. Nic tak nas nie zmienia w życiu, jak Boża obecność. Pamiętacie? Nie z fabryki, tak? To nie z linii produkcyjnej, tak? Urodziło się na drzewie, jest owocem, jest efektem przekazanego życia, tak? I tak samo jest z nami. Te dobre rzeczy są efektem Bożego życia w nas, tak? Kiedy Duch Święty przychodzi, to nagle na twoich gałązkach pojawia się wiele owoców. Potrzebujesz tego, tak? Przez ostatnie tygodnie mówiliśmy o Duchu Świętym. Mówiliśmy, kim jest, że to jest osoba, że ma moc. Mówiliśmy o tym, co robi. Rafał tydzień temu mówił o darach Ducha Świętego i namawiał cię do tego, żebyś chciał prorokować, żebyś zapragnął tych nadnaturalnych czynników związanych z Bogiem, żebyś zapragnął ponad wszystko modlić się innymi językami, bo to cię buduje w taki nadzwyczajny sposób. Jeśli tego nie robisz, to ja cię namawiam, chciej tego, zapragnij tego, bo to buduje twojego wewnętrznego człowieka, to buduje Kościół. Kiedy prorokujemy, kiedy się modlimy na językach, budujemy siebie, budujemy innych. Ale Duch Święty sprawia, że my się zmieniamy, że się zmieniają nasze postawy, tak? Jeśli nie prowadzisz swojego życia w taki Boży sposób, na co dzień, jeżeli nie prowadzisz się w Boży sposób, to nie dziw się, że tego owocu nie jest wiele, że tego owocu jest mało, tak? Jeśli nie podtrzymujesz relacji z Jezusem, to nie dziw się, że nie ma jakichś takich wielkich przełomów w twoim życiu. Twoje czyny i twoje słowa zawsze biorą się z wnętrza, z twojego wnętrza, tak? Nie mam na myśli dwunastnicy tutaj, trzustki, tych wszystkich innych rzeczy, które tam masz poupłuchane tak ładnie, ale mam na myśli z twojego duchowego wnętrza, tak? Ponieważ właśnie jesteś czymś więcej niż ciałem, tak? Biblia mówi, że człowiek to duch, dusza i ciało. Tak często to podkreślam, ale to jest ważne, bo to mówi nam, kim jesteśmy. Jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. Tak? Jesteś duchem, masz duszę, mieszkasz w ciele i te wszystkie rzeczy zewnętrzne, właśnie twoje postawy i tak dalej, one są jakąś manifestacją twojego ducha. Jeśli potrzebujesz zmiany, to potrzebujesz zmiany w swojej duszy i w swoim duchu. Tak? Jezus powiedział, może jeszcze chwilkę zatrzymam się tutaj, tak? A więc twoje czyny, twoje słowa wypływają z twojego wnętrza, tak? Oczywiście, tak jak już mówiłem, możesz trochę poaktorzyć, możesz trochę pograć, zrobić właśnie na początku jakieś na kimś dobre wrażenie, tak się sprężyć, ale prędzej czy później ludzie, z którymi będziesz blisko, zobaczą ciebie prawdziwego, twoje prawdziwe ja, tak? Bo będą z tobą i będą cię widzieć, tak? Będą widzieć, jaki jesteś naturalnie w domu i tak dalej. I będą widzieć też prawdziwe owoce. Będą prawdziwe, a w tych owocach odbije się twoje wnętrze. Jezus powiedział, że nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców, tak? Ani dobre drzewo nie urodzi złych owoców, tak? To wszystko pomnaża się według swojego rodzaju. Twoje czyny pomnażają, są pomnożeniem twojego ducha, tak? To, co robisz, to, co mówisz, pokazuje ciebie. Możesz stać przed lustrem i mówić, taki nie jestem, ale to nieprawda. Tak? Nie wiem, czy zetknęliście się z taką sytuacją, czy zauważyliście. Czasami ja widzę takie postawy w ludziach, że ludzie tak mówią, okej, ale to jest tak, że jestem taki, ponieważ żyję w takim środowisku. Tak? bo wychowałem się w takiej rodzinie. U mnie w rodzinie wszyscy mężczyźni pili, więc nie mam wyboru. Po prostu tak to już musi być, tak? Albo na przyjaciół, albo na atmosferę w miejscu pracy. Taka jest trująca i ludzie mówią, jak wejdziesz między wrony i tak dalej, i tak dalej. Tak, ludzie lubią tak właśnie zwalać winę na jakieś zewnętrzne środki, na jakieś zewnętrzne sytuacje. Jest awantura i w końcu ten mąż krzyczy do żony i mówi, widzisz, do czego mnie doprowadziłaś? To twoja wina, że taki jestem. Tak? Posłuchaj, jeśli chcesz zmiany, to nie uprawiaj takiej psychologii, nie obwiniaj innych, nie zwalaj właśnie na środowisko, rodzinę, przyjaciół, miejsce pracy. Nie szukaj wymówek, ani się nie usprawiedliwiaj, ale namawiam cię do tego, żebyś wpuścił więcej Ducha Świętego do swojego życia. Tak? Zapragnij Go napełniać się na nowo. To jest naprawdę dobra rzecz. Namawiam ludzi, jeżeli chcesz Boga, a ktoś się może o ciebie modlić, jest możliwość, to zawsze wychodź do przodu do modlitwy. Żeby ktoś kładł na ciebie ręce i się modlił o ciebie i napełniał, i że wołaj do Boga, Duchu Święty przyjdź, potrzebuję ciebie, Duchu Święty, bo nie potrafię sam nawet rozeznać tego, co jest dobre, a co złe, nie potrafię sam, moje życie mi się wymyka spod kontroli. Pragnij tego. Jest więcej, tak? Jest więcej. Jezus powiedział, że kto pragnie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To mówiąc, mówił o Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Posłuchaj, Bóg nie zaplanował dla ciebie jałowego, takiego pustego, religijnego życia, odprawiania rytuałów, ale Bóg chce pełni, żebyś doświadczał tego, żeby to było źródło twojej zmiany, źródło twojej transformacji. Oczywiście dobrze jest zmienić miejsce na nabożeństwie, zmienić krzesło, ale najważniejszą rzeczą jest wpuścić Ducha Świętego, bo to jest prawdziwe źródło zmiany. Tak? Jest bardzo łatwo sprawdzić, gdzie jesteś. Bardzo łatwo jest sprawdzić, gdzie ja jestem. W jakim miejscu, tak? Albo inaczej mówiąc, bardzo łatwo sprawdzić, kim jestem. Chciałbym, żebyśmy przeczytali razem jeszcze jeden fragment w Biblii. Są zaledwie dwa wersety. Galacjan 5:22. I tam jest mowa o owocach Ducha Świętego. I czytamy tam tak. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Tak? Tak, możemy wrócić jeszcze do tyłu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, wstrzemięźliwość. Jak czytasz to, albo słuchasz tego, co mówię, to co jest w tobie? Patrzysz na to i mówisz, tak, to ja, właśnie ja, tak? Tak się zmieniłem, tak czuję, że to już jest. Czy raczej masz taką postawę? Nie. To jest taki duchowy termometr. To widzisz siebie, czy raczej nie? A to pokazuje, ile jest w tobie, ile jest we mnie Ducha Świętego. Ile jest we mnie Ducha Świętego dzisiaj, tak? Bo najważniejsze jest dzisiaj, tak, najważniejsze jest dzisiaj. Nie to, co czułeś albo kim byłeś, jak się nawracałeś. Dzisiaj jest ważne, czy jesteś gorący dla Pana, tak? Czy palisz się tą pierwszą miłością, czy płoniesz dla Boga i chcesz więcej, czy żyjesz wspomnieniami przeszłości. Dzisiaj jest ważne. Czy dzisiaj miłość, radość, czy doświadczasz tego? Bo gdyby nie, to chcę ci powiedzieć, że to jest dla ciebie. Że to jest dla ciebie, że Bóg mówi, przyjdź. Czasami, kiedy Duch Święty do nas przychodzi, to pierwszą rzecz, którą robi, zanim cokolwiek da, to wyciąga na wierzch wszystkie nasze brudy. To stawia nam przed oczami te rzeczy, które właśnie pokrywaliśmy, chcieliśmy gdzieś ukryć. Wszystkie nasze nieczystości stawia nam przed oczami. I teraz, kiedy On nam to pokazuje, to one przestają być obojętne i nic nieznaczące, tak traktowane z takim lekceważeniem, przymrużeniem oka, ale ponieważ obecność Ducha Świętego daje nam to palące poczucie Bożej obecności, tego świętości Boga, który mówi o sobie, że ja jestem ogniem trawiącym, że ja, Pan, nie pozwolę się z siebie naśmiewać, tak? Kiedy przychodzi Duch Święty, wyciąga te rzeczy przed nami, to one już nie są nieznaczące, ale my zaczynamy się czuć z tym niedobrze i nieswojo. Zaczynamy się z tym czuć, zaczyna nas to boleć, uwierać, zaczyna nam to przeszkadzać i chcemy, żeby nasze życie znowu podobało się Bogu. Chcemy, żeby nasze życie znowu podobało się Bogu. I kiedy Duch Święty pokazuje nam te rzeczy, to nie po to, żeby nas stłamsić właśnie, ale żeby pomóc nam przemóc, pokonać tą grzeszną naturę i zmieniać się na obraz Chrystusa. Wiesz, przed ludźmi możesz poaktorzyć. Ja też mogę przed wami poaktorzyć. Ale Bóg nie pozwoli się z siebie naśpiewać. Bóg nie pozwoli z siebie drwić. Dzisiaj chciałbym cię wezwać do poszukiwania świętości w swoim życiu. Chciałbym cię wezwać do tego, żebyś nie był huśtany na lewo i prawo głupotami tego świata. Oczywiście masz prawo do wypoczynku, masz prawo do relaksu, masz prawo do rozrywki. Ale chodzi mi o kurs w twoim życiu. Chodzi mi o kurs w twoim życiu. I chciałbym cię wezwać, to jest takie wielkie słowo, ale do tego, żebyś wybrał taki kurs na szukanie Bożej woli w swoim życiu. I nie możesz tego zrobić sam. Nie uda ci się to sam. Potrzebujesz do tego właśnie Ducha Świętego. Zdecyduj się na poważne sprawy. Zdecyduj się na poważne sprawy. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, namawiam cię do odważnych decyzji. Ochrzcij się, tak? Ochrzcij się chrztem wiary przez zanurzenie w wodzie. Namawiam cię, żebyś nie prowadził kompromisowego życia, tak? Takiego na krawędzi. Jeżeli są grzeszne rzeczy w twoim życiu i akceptujesz je, to zerwij z tym. Zerwij z tym, odwróć się od tego. Jeżeli są jakieś rzeczy w twoim życiu większe niż Bóg, jakieś rozrywki, pasje, hobby, to chcę ci powiedzieć, że to jest twój bożek. Chcę ci powiedzieć, że to jest twój bałwan, który po prostu niszczy twoje duchowe życie. Że jest coś większego niż Bóg dla ciebie. Namawiam cię do szukania Królestwa Bożego, do angażowania się w Boże sprawy, do zaangażowania się w Kościół. Namawiam cię do tego, żebyś się rozwijał duchowo i nie stał w miejscu, nie zwalał na innych. Wyrzuć ze swojego życia wszystko, co obraża Boga. Wszystkie relacje, zachowania i postawy. Wszystko, co zasmuca Ducha Świętego. Jeżeli istnieje jakaś szara strefa w twojej duszy, do której Bóg nie ma wstępu, zlikwiduj to. Ponieważ przed tobą jeszcze kilkadziesiąt lat życia I co potem? Potrzebujesz Ducha Świętego. Ja potrzebuję Ducha Świętego, żeby w Boży sposób kierować swoim życiem.